Panie z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie.
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Pan Jezus przypomina apostołom słowa, które wypowiadał do nich wcześniej, przed śmiercią i zmartwychwstaniem. Słowa, których jak widać nie zrozumieli i nie pojęli. Słowa, które być może były za trudne albo wydawały się metaforą, przenośnią. Kiedy staje przed nimi zmartwychwstały, właśnie do tego momentu się odwołuje i pokazuje im raz jeszcze: moje życie, moja misja, to wszystko, co razem przeżywaliśmy, to wypełnienie tego, co zostało wcześniej napisane na temat Mesjasza. I wiecie, to musiało trafiać, bo apostołowie należący do narodu żydowskiego byli dość dobrze obeznani i zapoznani z tym, co Stary Testament mówi na temat Mesjasza. Oni na Niego czekali. No ale skoro Mesjasz nie wpisał się w ich wizję, no to było trudniej. Ale wiecie, kiedy czyta się Pismo Święte, kiedy człowiek zaczyna zgłębiać poszczególne rozdziały, wersy, księgi, zaczyna dostrzegać, ile prawdy jest w tym, co Pan Jezus mówi dzisiaj apostołom. że słowa, które odnoszą się do Niego, to nie tylko Ewangelia, choć w niej też znajdujemy powielokroć zdania w stylu, aby się wypełniło Pismo rzekł, jak jest napisane u proroka Izajasza, u proroka Jeremiasza. I to jest właściwie piękne, że kiedy sięga się potem wstecz, te nowe wydania Pisma Świętego bardzo fajnie to ułatwiają, bo od razu gdzieś na dole jest odnośnik. I spogląda się na tekst proroka, do którego odwołuje się ewangelista. Widzimy, że to jest prawdziwe. Nawet jeśli cytat nie jest dosłowny, bo możemy swobodnie założyć, że ewangeliści cytowali pewne fragmenty z pamięci, więc być może ta dosłowność nie jest stuprocentowa, to ona jest i tak niepodważalna. Prostym przykładem może być tak zwana protoewangelia. Kiedy sięgamy do Księgi Rodzaju, do 3 rozdziału, tam, gdzie po grzechu Adama i Ewy Bóg wypowiada swoje słowa osądu, kiedy mówi do węża, oto wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, ale ty zmiażdżysz mu piętę. To jest pierwsza zapowiedź tego, co wydarza się w Jezusie Chrystusie. Owszem, jeszcze nie jest stuprocentowo jasna. Dopiero w kontekście późniejszych ksiąg i po przeczytaniu Ewangelii człowiek może sobie zdać sprawę, że te słowa mówią o tym. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli czytać Pismo Święte od samego początku, z pominięciem naszej wiedzy, to dopiero gdzieś z czasem zaczynają być te zapowiedzi precyzyjniejsze, dokładniejsze, ale kiedy doczytuje się Ewangelię, to się mówi, no tak, to jest to. To się stało w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowita rzeczywistość, bo jeśli znowu spojrzymy na dzisiejszą Ewangelię i zastanowimy się, jak ona jest umieszczona w kontekście całej Ewangelii Świętego Łukasza, to zobaczymy, że to jest fragment, który następuje bezpośrednio po drodze uczniów do Emaus. I znowu zobaczcie, cała historia uczniów idących do Emaus to jest historia dwóch ludzi, którzy znali wszystkie te zapowiedzi, o których mówi Pan Jezus, ale nie rozumieli. Kiedy zobaczyli Wielki Piątek, to nawet w ich pamięci nie zostało to, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w poranek zmartwychwstania oni już powiedzieli, dobra, idę. Wszystko stracone. Poszli sobie do tego Emaus. Kiedy po drodze staje pomiędzy nimi Pan Jezus, oni go nie coś, że nie rozpoznają, to dalej musi im jak małym dzieciom, jak krowie na rowie wyjaśniać wszystko po kolei. Każdy jeden fragment Pisma Świętego Starego Testamentu, który się do niego odnosił, jeszcze raz, bo przecież oni to znają, po kolei im tłumaczyć, że popatrzcie, ale o Mesjaszu napisali to i tamto. Całą drogę do następnego miasta zajmuje im ta katecheza, ale jej owocem dopiero jest to, kiedy on staje i łamie dla nich chleb, że zworki się połączyły, że tak powiem, zapadki dobrze pozaskakiwały. Aha, Pan Jezus, nie? I na zwrot do Jerozolimy widzieliśmy Pana. Cała ta katecheza Pana Jezusa na swój temat opiera się o wszystko to, co jest w Starym Testamencie. I tutaj dla nas na pewno jest jedna fajna uwaga mówiąca o tym, że jeśli nawet raz przeczytam Pismo Święte, wcale niekoniecznie wszystko muszę zrozumieć. Że czasem trzeba raz i jeszcze raz i znowu wrócić do tych samych tekstów, żeby te zapadki i zworki wszystkie się dobrze połączyły. Tak jak w przypadku tych uczniów zmierzających do Emaus. Tak jak w przypadku apostołów. Kilka dni temu w ramach, nazwijmy to, zakupów, spotkałem Pana, który no, w pewnym momencie rozmowy wyszło, że jest niewierzącym. W pewnym momencie rozmowy wyszło też, że ja jestem księdzem. I tak rozmawialiśmy sobie w miarę długo. Gdzieś tam ta rozmowa doprowadziła do takiego jednego zdania, na które nie znalazłem tak naprawdę sensownej odpowiedzi. Bo on mi mówi, wie ksiądz, no ja jestem niewierzącym, jestem ateistą, może nie takim wojującym, ale jednak. Wie ksiądz, co mnie czasami zdumiewa, co mnie czasami nawet gorszy, że ja jako ateista czytam Pismo Święte, ale kiedy spotykam się z moimi krewnymi, kolegami, koleżankami, którzy deklarują się jako ludzie wierzący, my sobie nie możemy na ten temat porozmawiać, bo oni nie. I wiecie, z perspektywy katechety ja wiem, że ten facet miał rację. Bo ja wiem, jak wygląda sytuacja, kiedy przychodzę do klasy na początku roku i mówię, słuchajcie, trzeba będzie przeczytać Ewangelię według świętego Marka, nie? Jaki to był płacz i zgrzytanie zębów i jak to się skończyło tym, że przeczytało tak może z 10%. Ale popatrzcie, jakie to jest w pewien sposób tragiczne. Źródło naszej wiary, Słowo Boże, tak? Tak mówimy o Piśmie Świętym. W sumie nie tyle mówimy, ile tak jest naprawdę. Ja w to głęboko wierzę. Ale gdyby stanął przed nami, powiedzmy, ktoś, kto jest wyznawcą i żyje jako świadek Jehowy, to nawet jeśli on ma tylko pewne fragmentaryczne, przygotowane uprzednio, że tak powiem, teksty w głowie, to ma je tak wykute na blachę, że wielu z nas by się potraciło. Jeśli stanęlibyśmy przed przeciętnym protestantem, dla których Słowo Boże jest realnie główną podstawą ich wiary, to my się potracimy w rozmowie z nim. Bo przeciętny katolik nie zna Słowa Bożego, nie zna Pisma Świętego. Taka jest prawda, przykra prawda. Kiedy patrzy się na starożytność chrześcijańską, kiedy wchodzi się na przykład w rozważanie na temat mnichów pustyni, którzy gdzieś tam są dla mnie takim ciekawym elementem historii Kościoła, bardzo często zauważa się, że oni uczyli się Pisma Świętego na pamięć. Fragmentami albo w całości, a już na pewno psalmodii, którą się codziennie modlili. Uczyli się na pamięć. I z pamięci potrafili przytaczać dłuższe fragmenty. To jest niesamowite, kiedy się czyta, że i modliliśmy się razem, odmówiliśmy z pamięci 12 psalmów, a potem ktoś z pamięci wyrecytował jakiś tam ustęp z listów apostolskich, nie? Kopara w dole. Z drugiej strony, my mamy Pismo Święte bardzo często na półce w domu, no ale zakładam, że jeśli by nawet przyszło dzisiaj przyjść do domu, w wielu wypadkach byłoby tak. Bo trzeba ten kurz, który się nazbierał, z niego zdmuchnąć, nie? Po odkopaniu tych kartek dopiero może byśmy doszli do tego, że coś tam jest. Ja wiem, że niektórzy to Pismo Święte wyciągną jeszcze raz w roku, jak idzie kolęda, położą na stole przed tym krzyżykiem, żeby pokazać, że mamy, nie? Żeby ksiądz nie musiał szukać tam gdzieś na półce. Ale to trzeba czytać. Słuchajcie, święty Paweł napisał w liście do Rzymian takie zdanie. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Jeśli spojrzymy na wszystkie te fragmenty w starożytnej historii chrześcijaństwa, to było jasne. I to jest o tyle zawstydzające, trzeba to powiedzieć w ten sposób, że dla tamtych ludzi dostępność Pisma Świętego była tylko taka, że ktoś im wyrecytował, że ktoś im powiedział, bo generalnie rzecz biorąc, dostęp do książki był raczej średni. My mamy na wyciągnięcie ręki. Jak już ktoś jest na tyle nowoczesny, że go drukowane na papierze boli, to może sobie zawsze aplikację w telefonie odpalić. Jak już nie chce mu się literek oglądać, to wystarczy YouTube'a przejrzeć i się znajdzie ileś wersji nagranych. Ale to trzeba czytać albo słuchać. Moi drodzy, dzisiaj przeżywamy w Kościele Niedzielę Biblijną. Stąd taki, a nie inny temat. Chciałbym, żeby to gdzieś w nas mocno zostało, że o Piśmie Świętym nie mamy tylko mówić. Że ono nie ma być tylko ozdobą, że nie ma się zawierać tylko w lekcjonarzu na ołtarzu Kościoła. Ono ma być realną częścią naszego życia wiary. Ale żeby było realną częścią naszego życia wiary, to my je musimy czytać.